Tomasz Wybranowski, dzień dobry. Jest 8:10 w Belfaście, Galway, Dublinie i Londynie, 9:10 w Warszawie i w Krakowie. Zaczynamy nasz wyspiarski serwis i na początek bardziej niż radosna wiadomość, panie i panowie. Słuchaczki i słuchacze, zwłaszcza te słuchaczki i ci słuchacze z Krakowa zastanawiali się, jak to się stało, że od dawna nie słychać w eterze Sławomira Budzika. Powód jest prosty, panie i panowie. Niespełna 4,5 godziny temu Michalina Maliszewska, małżonka naszego redakcyjnego kolegi Sławka Budzika, szefa Radia Deon w Chicago, powiła mu drugiego syna, który będzie nosił imię Jakub. Sławku, Michalino i ty, Kubusiu, cóż, wszystkiego co najlepsze na twojej nowej drodze życia, Jakubie. No i cóż, abyś poszedł w ślady taty, wujka Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa Radia Wnet i wujka wybrana z Dublina. Panie i panowie, nasza radiowa rodzina powiększa się co bardziej niż nas cieszy. Szef Radia Deon w Chicago, Sławek Budzik, doczekał się, panie i panowie, drugiego syna.
Budzisz się i słuchasz.
Nomen omen. Budzisz się i słuchasz. Sławek Budzik, panie i panowie. Dzisiaj w naszym programie w studiu Dublin pojawi się m.in. dr Jarosław Płachecki i będziemy rozmawiać o dublińskim wydziale Staropolskiej Szkoły Wyższej, a także o tym boomie gospodarczym, który był, i o tym, co też może nas czekać w kwestii popandemicznej. Będziemy także opowiadać o Towarzystwie Irlandzko-Polskim, najstarszej organizacji polonijnej, która powstała z powodu wizyty papieża Jana Pawła II w Irlandii. www.wnet.fm. Tymczasem bez przełomu kończy się kolejna runda negocjacyjna pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej. Źródła unijne już donoszą, że sprawy nie posunęły się do przodu, ponieważ brytyjscy negocjatorzy utwierdzili swoje stanowisko, mało tego, jeszcze bardziej je utwardzili i nie było odpowiedzi na propozycje ze strony Brukseli. Powiedziałem utwardzili zdecydowanie. AFP z kolei donosi, że strony nie spodziewają się też przełomu w tej sprawie w ciągu najbliższych tygodni, a to powoduje wzrost napięcia i możliwe późniejsze perturbacje handlowe, o czym z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-kijek.com, mówimy częściej niż często na antenie naszego Radia Wnet. Z niepokojem na tę rundę rozmów patrzy także Dublin i rząd premiera Leo Varadkara, któremu zależy na wynegocjowaniu umowy handlowej lub przesunięciu wyjścia przez Wielką Brytanię z Unii Celnej, ale doskonale wiemy z zapowiedzi irlandzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nie stanie się to za wszelką cenę. Unia Europejska postanowiła i ponowiła swoją propozycję, aby na Downing Street rozważono możliwość przesunięcia terminu wyjścia z Unii Celnej, co pozwoliłoby na rozciągnięcie negocjacyjne czasu, a to z całą pewnością da większe szanse na pozytywny dla wszystkich wynik. Niestety i w tym zakresie nie ma dobrych informacji, więc coraz większymi krokami zbliżamy się do twardej formy Brexitu, czyli wyjścia Zjednoczonego Królestwa bez umowy handlowej, a to nas martwi nie na żarty i w Republice i w Ulsterze. Dla Irlandii będzie to cios ekonomiczny, który dodatkowo wpłynie na jej gospodarkę, a ta dotknięta pandemicznym kryzysem jeszcze dotkliwiej może odczuć zapaść rynkową. Tymczasem Oxford University przeprowadził badania 160 krajów, które dotknięte zostały pandemią koronawirusa, i ocenił rygorystyczność przepisów, jakie na ten czas zostały wprowadzone. Z badań wynika, że Republika Irlandii znalazła się w gronie 5 państw, które wprowadziły najbardziej restrykcyjne przepisy, a i najdłużej je utrzymały. Skala obejmowała oceny od 0 do 100. W tym rankingu Republice naszej zielonej szmaragdowej wyspy Irlandii przyznano 88 punktów, a to oznacza, że Zielona Wyspa przeskoczyła nawet Hiszpanię, gdzie notowano jedną z największych liczbę europejskich zachorowań, a w tym badaniu sama Hiszpania otrzymała 85 oczek. U naszych wschodnich sąsiadów pandemiczny rygor był znacznie niższy i Wielką Brytanię oceniono na poziomie 73 punktów, natomiast Szwecję na 58 punktów. Ciekawie jest też w przypadku Włoch, gdzie ilość zakażonych i przypadków śmiertelnych była najwyższa w Europie, bo ten kraj zdobył w kategorii restrykcyjności przepisów zabezpieczających przed koronawirusem ledwie 65 punktów. O powstającej koalicji w Republice Irlandii trzech ugrupowań znowu jest głośno i o tym też dzisiaj z Bogdanem Ferencem będziemy mówić, a głośno jest za sprawą zapowiedzi o rychłym zakończeniu rozmów i utworzeniu gabinetu, a tym razem idzie o wypowiedzi członków ugrupowania Fine Gael. Partia rządząca zauważa, że podczas negocjacji koalicyjnych w Republice Irlandii Fianna Fáil zachowuje się raczej dziwnie w stosunku do najmniejszego i z potencjalnych współrzących, czyli do partii zielonych. W Fine Gael słychać już wyraźnie głosy, że Fianna Fáil bardzo dąży do przejęcia władzy, iż jest w stanie obiecać zielonym absolutnie wszystko, aby tylko rząd pod przewodnictwem Michaela Martina powstał. Co gorsze dla przyszłej koalicji i chyba samego rządu, jak i w nieznanej przyszłości powstanie, Fine Gael narasta niechęć do zawiązania lub trwania we współpracy z Fianna Fáil, co pokazała wewnętrzna ankieta, jaką przeprowadzono wśród członków partii Leo Varadkara.
www.wnet.fm.
Ugrupowanie obecnie jeszcze rządzące w Republice Irlandii ma też wiele zarzutów do Fianna Fáil, iż wymusza na Fine Gael pewne działania, chociaż formalnie nadal pozostaje w opozycji, więc teoretycznie nie powinni panowie mieszać się do sposobu rządzenia i kierunku, jaki usyłku swoich rządów proponuje Fine Gael i premier Leo Varadkar. Większość opinii w partii Leo Varadkara mówi, iż widać wielką desperację u członków Fianna Fáil, a ci gotowi są obiecać gwiazdkę z nieba, by tylko ich lider zasiadł już na fotelu premiera. No skąd my, panie piękne i zacni panowie, słuchacze Radio Wnet, znamy dość popatrzeć na nasze polskie podwórko. Fine Gael natomiast, niezależnie od nastrojów, jakie prezentowane są ze sprawą postępowania Fianna Fáil, panuje przekonanie, iż koalicja musi powstać, ale powinna kierować się zasadą racjonalności, bo okres, w którym właśnie wszedł kraj, wymaga odważnych i rozsądnych działań, aby odbudować gospodarkę i realizacja wydumanych programów lub takich, które nie są istotne z punktu widzenia ekonomicznego, może doprowadzić Irlandię do wieloletniej zapaści gospodarki i na lata pogrążyć kraj w kryzysie. Przed Sądem Najwyższym w Dublinie toczyła się rozprawa z powództwa Jamie O'Doherty i Johna Watersa, którzy mieli przekonanie, że wprowadzenie przez gabinet premiera Republiki Leo Varadkara ograniczeń pandemicznych nie jest zgodne z konstytucją Republiki Irlandii, a proces toczył się z zachowaniem środków bezpieczeństwa, więc na salę sądową publiczność nie została wpuszczona, no zwłaszcza, że jeszcze mamy te popandemiczne ograniczenia, to po pierwsze, ale wiele osób popierających zdanie od Doherty i Watersa wspierało ich, manifestując przed budynkiem naszego sądu Four Courts, to niespełna 300 metrów od siedziby naszego studia. W tym przypadku chciano udowodnić, iż środki narzucone przez irlandzki rząd były nieadekwatne do sytuacji pandemicznej, ale mówiono też, że środki nadzwyczajne łamią irlandzką konstytucję. Skład sędziowski po wysłuchaniu argumentów, powodów oraz obrońców pozwanego, czyli rządu Republiki Irlandii, orzekł, iż wniosek Jamie O'Doherty i Johna Watersa nie ma uzasadnienia z powództwa i powództwo oddalił. Niestety dla wspomnianej pani Jamie O'Doherty i pana Johna Watersa sprawa nie skończyła się na niezadowalającym ich wyroku, gdyż sędzia prowadzący sprawę uznał, że w tym przypadku należy obciążyć kosztami postępowania powodów i nakazał pokrycie kosztów prawnych, a tę ocenia się na ponad 50 tysięcy euro. No to się nazywa dura lex sed lex.